na antenie Radia Maryja. Serdecznie witam pana posła Janusza Śniadka z Prawa i Sprawiedliwości, byłego przewodniczącego NZZ Solidarność. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, pozdrawiam radia słuchaczy, szczęść Boże ojcze.
Panie pośle, czy prawdą jest, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u w swoich zamiarach ma chęć zlikwidowania związków zawodowych w naszej ojczyźnie?
No więc wielką przykrością, wielkim bólem serca mogę powtórzyć, że zwracają się do mnie w tej sprawie w tej chwili z różnych portali dziennikarze, powołując się na projekt gotowy już posła Platformy Obywatelskiej, projekt zmierzający do eksterminacji dialogu społecznego, związków zawodowych w Polsce. I tak no, z goryczą zastanawiam się, czy to dla uczczenia 33. rocznicy powstania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności rząd Platformy sięga w tej chwili do metod godnych hunty generała Jaruzelskiego, bo przecież to są metody i pomysły rodem ze stanu wojennego, pomysł na unicestwienie związków zawodowych. Powiem tak, Solidarność przetrwała stan wojenny, przeżyje też pewnie i Platformę. Pytanie, ile to będzie bolało. Pytanie również, jak bardzo będą bolały różne inne bardzo, bardzo złe, groźne skutki rządów Platformy. Od systemu emerytalnego począwszy, tutaj wiele by mówić, jak wielkie zagrożenia jeszcze nie do końca uświadomione, dopiero przed nami, a co do których już zegar tyka, generujące i bezrobocie, i spadek popytu. Także no, mnóstwo słów. Zacząłem temat rzeka, a wracam do tego podstawowego. Te intencje, jeśli będą się realizowały, będą oznaczały, że Platforma wpada już w kompletną panikę i chwyta się metod niegodziwych, niegodnych. To jest powrót do metod rodem ze stanu wojennego.
Panie pośle, co ten projekt ustawy zakłada? Dlaczego jest taki niebezpieczny?
No, w tej chwili tak naprawdę to mówimy wszystko o tak zwanych przeciekach tego dokumentu. Jeszcze nie widziałem, ale no, tylko z informacji, które przedostają się do mediów, jest mowa o zamiarze, intencji zlikwidowania tego no, pewnego dobrodziejstwa, które daje ustawa o związkach zawodowych, która powstawała w czasie, kiedy w Polsce demokracja się rodziła, kiedy my uczyliśmy się wszystkiego i mechanizmów dialogu społecznego, kiedy staraliśmy się stworzyć dopiero nieistniejącą wcześniej w PRL-u instytucję, stworzyć dialog społeczny po to, żeby wzmocnić partnerów społecznych, którzy wcześniej no, nie istnieli praktycznie, przynajmniej w sferze publicznej oficjalnie. Przyjęto pewne rozwiązania wzmacniające trochę, czy utrwające związki zawodowe, które jednak działają w imię dobra publicznego. W zakładach pracy, gdzie negocjują układy zbiorowe dotyczące wszystkich pracowników. Zresztą polskie prawo zastrzega, że związki nie mogą niczego wynegocjować tylko dla siebie, czy tylko dla swoich członków. Wszystko, co wynegocjują, dotyczy wszystkich, bez wyjątku pracowników, a więc negocjacje regulaminów podwyżek, regulamin socjalny, regulamin pracy, układy zbiorowe, opiniowanie, zgodnie z ustawą zresztą, opiniowanie aktów prawnych, projektów ustaw dotyczących sfery życia publicznego, sfery prawa pracy, obligatoryjne. A więc to są wszystko działania, to jest praca w imię dobra wspólnego. I tutaj drobne wsparcie dla struktur związkowych ma pełne uzasadnienie również społeczne. A więc ustawa o związkach zawodowych ustanawia pewne kryteria, że w zakładach pracy, w których przystąpi do związku określone limity ludzi, najpierw pierwszy pułap jest na poziomie 150. 150 ludzi musi przystąpić do związku, podpisać deklarację i płacić składki na ten związek, bo to jest tożsame. Dopiero powyżej tego progu 150 pojawia się ustawowy obowiązek przeznaczenia środków na jeden etat związkowy. Kolejne progi są dużo wyższe, to jest 500 i 1000 członków. A więc to pracownicy w danym zakładzie głosując wypełnienie deklaracji, czyli deklarując określoną część swoich zarobków, swoich składek na utrzymanie, na funkcjonowanie tego związku, no dają mandat społeczny do istnienia i legitymację do tego, żeby również zakład pracy ponosił pewne koszty. Koszty etatu. Również jest mowa o obowiązku zakładu pracy pewnych ułatwień, no polegających na udostępnieniu pomieszczeń, przy czym zasady tego udostępniania powinny być już regulowane wzajemnym porozumieniem. Czy będzie się to działo odpłatnie, czy na zasadzie pokrywania przez związek części kosztów w postaci na przykład energii, ogrzewania, łączności telefonicznej. Są różne, tu nie ma jednolitego rozwiązania. To różnie jest regulowane, ale cofnięcie tej formuły obowiązku wspierania związków czy cofnięcie tych opłacenia etatów dla licznych związków, podkreślam, nie dla malutkich, w których jest najwięcej, tylko dla tych liczniejszych w dużych zakładach, z całą pewnością jest szykaną obliczoną na unicestwienie związków. Zresztą po stronie pracodawców jest również symetryczny gest umożliwiający odliczanie składki związkowej, składki opłaconej na organizację pracodawców. Jeśli zakład pracy należy do struktury pracodawców i płaci składkę z tego tytułu na tą strukturę, to może sobie wliczać tą składkę w koszty, przez co nie płaci od tego podatku. A więc to są też często niemałe pieniądze. Nie wiem, czy niekiedy nieporównywalne z tymi ponoszonymi na związki. I są to pieniądze zakładu pracy. To nie są żadne pieniądze publiczne. Jeśli się argumentuje to troską o pieniądze publiczne, to powinniśmy się pochylić nad dziesiątkami tysięcy tak zwanych szefów gabinetów politycznych, czy w ogóle gabinetów politycznych.
No właśnie, panie pośle, bo niektórzy działacze Platformy Obywatelskiej, również i ci, którzy stoją za projektem tej ustawy, mówią, że takie działania są podyktowane koniecznością oszczędności, które trzeba podjąć w dobie kryzysu.
No więc to pokazuje całą hipokryzję i zakłamanie tego środowiska, które bez wahania sięga właśnie po publiczne środki, choćby przy finansowaniu partii, które wydaje na przeróżne, no bezecne, przepraszam, cele, kompromitujące jakieś cegary, garderoby dla żony premiera czy ubrania, już o sushi słynnym, spożywanym z jakiejś modelki, nie wspominając. A więc to są rzeczy skandaliczne, niegodziwe, ale ujawnia się to wszystko po to, żeby uderzyć w te podmioty, które rzeczywiście z tych środków publicznych przeznaczanych na te cele żyją, bo z pewnością sponsorzy zegarków pana ministra Nowaka wesprą finansowo Platformę także i przy innych okazjach i stąd ona może podnosić rękę na te finansowanie partii. Natomiast dla opozycji, dla których te środki są jedynymi dostępnymi, będzie oznaczało to no niemal wyrok, niekoniecznie śmierci, bo pewnie na pewno ta wola w społeczeństwie i istnienie przetrwa, ale z całą pewnością bardzo osłabi i utrudni jakiekolwiek kampanie wyborcze czy inne. Więc te zamachy robione przez Platformę świadczą o autorytarnych zapędach tego ugrupowania i walce wszystkimi metodami, że raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy. I patrząc na to rozwiązanie dotyczące związków zawodowych rodem ze stanu wojennego, właśnie nad tym się zastanawiam, czy przed wyborami Platforma nie wprowadzi nam stanu wojennego, żeby tej władzy nie oddać. Oczywiście szydzę tu w tej chwili, nie? Ale to pokazuje skrajną determinację i już rozpaczliwe różne gesty wykonywane przez to ugrupowanie tracące w tej chwili ewidentnie poparcie społeczne.
Panie pośle, czy czasami ten projekt ustawy nie ma przestraszyć związków zawodowych, poszczególnych członków związków zawodowych przed wzięciem udziału w tej manifestacji, która została zapowiedziana na 14 września?
Dokładnie takie przypuszczenie narzuca się jako pierwsze. Chociaż zaraz potem zaczynam się zastanawiać, bo to, że nie osiągną w ten sposób tego celu, czyli że nie przestraszą tym Polaków, niepokorne, zaziorne dusze, byle czym przestraszyć się nie dadzą. Zastanawiam się, czy jednak właściwym celem nie jest co innego. Czy nie chodzi o takie rozgniewanie ludzi, pracowników, żeby sprowokować no, większe akty, być może nawet agresji podczas tych zdarzeń, po to, żeby kompromitować, dyskredytować te związki uciekające się do jakichś bardziej radykalnych metod podczas protestu. Że w moim przekonaniu tu bardziej chodzi o pewne prowokacje, być może prowokujące bardziej agresywne wydarzenia podczas tych masowych protestów Solidarności przewidzianych na wrzesień. Bo co do skuteczności zastraszania tego typu sposobami, są one bardzo wątpliwe. A jeśli takie kalkulacje robią autorzy tych pomysłów, to świadczy o ich braku w ogóle wyczucia jakiegokolwiek nastroju, braku znajomości natury Polaka.
Jeszcze jeden bardzo ważny element, panie pośle. Na początku pan wspomniał ten wymiar historyczny. 33. rocznica wydarzeń sierpniowych, 33. rocznica powstania Solidarności i dzisiaj mówimy o zagrożonym funkcjonowaniu związków zawodowych, mówimy o zagrożeniach związanych z chęcią zniszczenia dialogu społecznego. A ci ludzie, którzy dzisiaj są u sterów władzy, bardzo często powołują się na korzenie solidarnościowe, na swoją działalność opozycyjną. No i rodzące się pytanie po tych 33 latach, jak to jest, że ci, którzy odwołują się do dziedzictwa Solidarności, zaciskają swoją pięść i próbują wymierzać jakąś swoją wyimaginowaną sprawiedliwość.
To jest właśnie ten chichot historii, tak nieładnie mówiąc. Ja jestem ciągle jeszcze pamięcią przy wydarzeniach, przy okazji 30. rocznicy Solidarności, zjazdu okolicznościowego Różystego w Gdyni, na którym była ta prowokacja Tuska, który pouczając salę o tym, żeby nie uległa nienawiści, czym jest nienawiść, no, insynuując tą nienawiść sali, która negatywnie reagowała, gwizdała wobec niektórych kwestii, które on wypowiadał. Też była chytra, z całą premedytacją kuta prowokacja po to, żeby później no, dawni liderzy Solidarności, dzisiaj występujący pod sztandarami Platformy, mogli wystąpić z wezwaniem do premiera i prezydenta. Pojawiło się takie pismo natychmiast po tym zjeździe, wzywające rząd, żeby wziął odpowiedzialność za obchody sierpnia. Więc tu dzisiaj z goryczą mówię, że na tym polega wzięcie tej odpowiedzialności, że proponuje się publicznie działanie dla uczczenia rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, działania nawiązujące do sierpnia, ale przez no, uderzenie w związki, przez podpisanie się pod przedsięwzięciami, intencjami hunty jaruzelskiego i czci się rocznicę powstania Solidarności, po raz kolejny próbując ją zniszczyć.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę, za ten komentarz, nasze spotkanie na antenie Radia Maryja.
Tak, szkoda, że takie gorzkie słowa musiały dzisiaj paść. Myślę, że wszyscy tego żałujemy, zamiast cieszyć się i czcić no, wielkość tamtych zdarzeń i osiągnięcia. Dzisiaj musimy rewolucję Solidarności zaczynać od nowa.
O programie także uroczystości wydarzeń sierpnia będziemy informować słuchaczy Radia Maryja. Gorąco pozdrawiam i dziękuję. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem posłem Januszem Śniadkiem z Prawa i Sprawiedliwości, byłym przewodniczącym NZZ Solidarność.